Jak możesz, to pomożesz.
Beata Hołodowska, witam w kolejnej cyklicznej audycji Jak możesz, to pomożesz. Moim gościem jest Maciej Florek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Choreograf, tancerz, pierwszy zwycięzca You Can Dance w Polsce, juror w You Can Dance, można by tak wymieniać wiele różnych innych postaci, które w życiu swoim przybiera. Mnie interesuje przede wszystkim najbardziej kwestia wolontariatu. Maćku, brałeś udział, pomagałeś i przy Euro 2012. Opowiedz o twoich doświadczeniach z wolontariuszami i o twoich akcjach, które sam również organizowałeś jako wolontariat.
Znaczy, przede wszystkim chyba wolontariat bierze się z takiego myślenia o pomaganiu innym, niezależnie od wpływu, które człowiek dostaje. Dla mnie wolontariat to jest ogromne doświadczenie, bo rzeczywiście to było zazwyczaj tak, że człowiek tworząc jakieś różne rzeczy, zazwyczaj na samym początku jest wolontariuszem. I taka możliwość pomagania innym rzeczywiście jakoś powoduje, że trochę jak z castingiem, że ci ludzie, którzy to robią, są bardziej efektywni. A mi się to w ogóle w całym życiu bardzo podoba, kiedy ludzie po prostu robią coś na 100%. I zazwyczaj takich wolontariuszy spotykałem. I się okazywało, że bardzo często można z nich w taki sposób skorzystać, żeby zrobić coś właściwie z niczego i zaskoczyć wiele innych podmiotów, które są do pewnych zadań właściwie albo miejsko, albo państwowo zobowiązane. To były festiwale różnego typu, koncerty taneczne, czy festiwale właśnie taneczne, czy teatralne, kiedy tych wolontariuszy od strony najpierw organizacyjnej, ale później też i scenicznej i nawet czasami występujących osób tworzyła się pewnego rodzaju taka baza, która dla widza była atrakcyjna i te festiwale później przeradzały się już bardziej komercyjną formułę. Oczywiście zawsze potrzeba było tych wolontariuszy, czyli tych ludzi, dobrych duszków, którzy rzeczywiście są w stanie poza godzinami pracy funkcjonować i robić to znakomicie. A później powędrowało to w stronę kolejnych moich pasji, czyli jeździectwa i też takich związanych czysto z pomaganiem innym osób. Zazwyczaj to były osoby niepełnosprawne, próbowaliśmy albo ja jako ja, albo ewentualnie ze znajomymi pomagać jako wolontariusze i to się bardzo fajnie sprawdzało.
Wspomniałeś o tych koniach. Faktycznie poznaliśmy się przy organizowaniu zawodów jeździeckich Skoki przez Przeszkodę, w których miałeś okazję po raz pierwszy startować w klasie biznes, o ile dobrze pamiętam, czyli dla osób po przekroczeniu pewnej granicy wieku. Ale to nie znaczy, że starszych, tylko dojrzalszych.
Nie, tak naprawdę to było tak, że ja nie jestem zawodowcem i sportowcem, jeżeli chodzi o jazdę konną, mimo że jeżdżę całkiem dobrze, to jednak klasy biznes pozwalały mi wystartować i rywalizować na dosyć dużym poziomie razem z osobami, które miały rzeczywiście jakieś firmy i pod tymi firmami funkcjonowali. Natomiast wolontariusze przy zawodach jeździeckich to jest ogrom pracy tak naprawdę i oni zajmują się przede wszystkim pomocą przy koniach, później cała kwestia organizacji, czyli przekazywanie informacji dla zawodników, dla jeźdźców, dla publiczności. Dodatkowo jest mnóstwo rzeczy do, w cudzysłowie, takiej pracy czysto fizycznej, do przestawiania przeszkód, stawiania jakichś odpowiednich ogrodzeń, jeżeli chodzi o miejsce zawodów, rozdawania jakichś informatorów itd., itd., ale też po pracy czysto biurowe. W biurze zawodów zawsze jest potrzeba 1000 rąk pracy, więc jeżeli się kolejne 7 z wolontariatu uda uzyskać, to zawsze jesteśmy do przodu. Mi się udało wynieść zawody jeździeckie poza teren hipodromu w Sopocie. Miałem okazję zrobić najpierw z okazji Dnia Dziecka mniejsze zawody, a później z okazji, w ogóle właściwie bez okazji, Derby Gdańska. Pierwsze jeździeckie Derby Gdańska w takim terenie jak Park Regana i w tym parku udało się właśnie dzięki wolontariuszom, bo właściwie nie było żadnych kosztów takich finansowych na tworzenie tego całego szaleństwa. Przy 20-25 wolontariuszach udało się stworzyć zawody jeździeckie, które naprawdę swoim rozmachem były ogromne, a do tego jeszcze wolontaryjnie występowały pokazy jeździeckie, cała ekipa strażaków, która razem z wielkim wozem strażackim wyjechała na któreś tam piętro zarazem ze mną i mogliśmy podziwiać z samej góry całe szaleństwo, były pokazy psów ratowniczych itd., itd. I to wszystko było robione wolontaryjnie, za to po raz kolejny dziękuję i to była dla mnie duża frajda. Udało się też wolontaryjnie zaprosić gwiazdy i osoby, które są znane z nagłówków gazet, czy to za jakieś spotkania związane z ich aktywnością kulturalną, czy też sportową. I oni wolontaryjnie ścigali się na kosiarkach i zbieraliśmy pieniądze dla jednej z dziewczynek. Jest to oczywiście też koszt taki, że trzeba osoby, które czasami zupełnie nie mają pojęcia o tej dziedzinie, w której się znajdują, ich przeszkolić, ale on jest zdecydowanie mniejszy niż praca zupełnie taka, że tak powiem, dodatkowych osób. No, po prostu nie zawsze zawody jeździeckie, czy też różne inne przedsięwzięcia mają po prostu takie możliwość finansowania, żeby sobie pozwolić na zatrudnienie po prostu ludzi i ten wolontariusz wtedy ratuje sytuację, a nie ukrywam, że bardzo wiele rzeczy jest właśnie w ten sposób budowanych.
To było jeździectwo, ale przy tym jest jeszcze spora przestrzeń, którą zajmujesz. To jest choreografia. Sam tańczysz, tańczyłeś, tańczysz i pewnie będziesz tańczyć do końca jeden dzień dłużej. Opowiedz o projekcie. W Gdyni prowadziłeś choreografię do spektaklu związanego z Powstaniem Warszawskim.
Ojku, no to tak, rzeczywiście czas od pewnego czasu przyspieszył do takich mega szybkich stopni, że te rzeczy, które się działy na przykład w zeszłym roku już są dla mnie za przeszłe i to tak do potęgi setnej. Ja już jestem w 15 kolejnych spektaklach i kolejnych projektach, które się tworzą. Choć rzeczywiście w ten spektakl w Teatrze Muzycznym, ale właściwie cały pamiętnik z Powstania Warszawskiego, który tworzyliśmy najpierw we Wrocławiu dla studentów 4 roku PWST, a później on powędrował do Warszawy, był grany w Teatrze Kamienica, przechodził spektakl normalnie grany w teatrze zawodowym. Był również pokazany dla TVP2 jako gigantyczne przedsięwzięcie. Było tam chyba z 60 tancerzy razem z wokalistami i z całą orkiestrą. Gigantyczne, no mówię, ogromne przedsięwzięcie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy głównych obchodach. Więc gigantyczny sentyment do spektaklu, który miałem okazję pokazać ruchem. Nie zawsze tańcem, ale często ruchem i tymi emocjami, które są dla mnie cenne, bo staram się w spektaklach przede wszystkim przekazywać emocje, bo to jest zazwyczaj to, po co widz przychodzi do teatru, po to, żeby coś przeżyć, żeby coś go dotknęło, a nie po to tylko, żeby zobaczyć jakiś pewny obrazek i później zapomnieć. To nie jest telewizor, tutaj można dużo więcej przeżyć.
Ładnie powiedziałeś, to nie taniec, a ruch. Według niektórych to jest to samo. Wyjaśnij różnicę, jak odbieramy, znaczy jak odbieramy, to my odbieramy, ale jaka jest różnica według ciebie między ruchem a tańcem?
Wiesz co, w czysto podatkowej skali opcja jest taka, jeżeli chodzi o choreografię, mogę wykonać dzieło i mam możliwość dostania tantiem za to, a w momencie ruchu scenicznego, czyli tak naprawdę ułożenia ruchu aktorów na scenie, tych tantiem już nie dostaję, czyli ma to jakieś oczywiście takie podłoże też czysto prawne, ale przede wszystkim my się kiedyś zastanawialiśmy bardzo często w ogóle, czym jest taniec i czym jest taka formuła, jakim jest taniec. I zawsze mamy jednak wrażenie, że to jest pewnego rodzaju ruch, który przekazuje emocje w czasie. Właściwie ta osoba, która go wykonuje, wie tylko, czy to jest taniec, czy też nie jest taniec. I nawet widz czasami nie ma pojęcia, czy ta osoba tańczy i czy uznać to jako taniec. To już jakaś strasznie filozoficzna zawsze zasada. Ten rodzaj sztuki w ogóle powędrował w bardzo wiele miejsc i bardzo trudno czasami łapać go w jakieś schematy. I z tego się bardzo cieszę, bo właśnie wyjście poza schemat jest moim głównym ideałem w ogóle bycia i funkcjonowania i na scenie, i czasami poza sceną. Dla samego odróżniania się od tego, co się dzieje, tylko żeby poszukać po prostu własnej ścieżki i własnego ja. Ten ruch, który tam jest, są sceny przejścia przez kanały, są sceny biegania przez zawalające się budynki w Warszawie, przez wszystkie dzielnice, kiedy nasz główny bohater po prostu uciekał z jednej dzielnicy Wola do Śródmieścia i dalej. To nie jest taka czysta formuła takiego tańca, którego można nazwać, nie wiem, rock'n'rollem czy czaczą. Nie ma to konkretnych kroków do stworzenia. Zresztą właśnie przestrzeń teatru pozwala mi tworzyć rzeczy indywidualne. I one nie zawsze muszą mieć formułę jakiegoś konkretnego nazewnictwa. Ja po prostu odpowiadam za ruch, za możliwość poruszania się tych postaci, za tą aktywność, którą aktorzy tworzą i za relacje między nimi. Po prostu staram się pewne rzeczy, które dostaję od reżysera albo ewentualnie współreżysując, podkreślić, a niektóre oddać troszkę na dalszy plan, żeby też przeprowadzić widza po swojej ścieżce tego spektaklu.
Maćku, jeździectwo, choreografia, ale jest również bardzo ciekawa w twoim życiu rzecz, którą wykonywałeś w ubiegłym roku, o ile dobrze sobie przypominam, czyli Juror w You Can Dance. Jak patrzyłaś z perspektywy ze stołu? Dzisiaj jesteś oceniającym tancerzy, wśród których jeszcze tak całkiem niedawno byłeś.
Na szczęście jeszcze trochę i w spektaklach teatralnych gdzieś tam udaje mi się wystąpić. Tutaj nie ma też tego końca dla nas, tancerzy. To zawsze powtarzam, że człowiek nie znajduje się w telewizorze, nie znaczy, że przestał być tancerzem. To bardzo często takie jest mylne wrażenie osób, które oglądają chociażby You Can Dance i później zatracają wiedzę o tych osobach, które coś później robią, a zapewniam, że 90%, które przeszło przez You Can Dance, dalej są czynnymi zawodowymi tancerzami, biorą udział w różnych spektaklach. Zresztą teraz tworzę spektakl w Białymstoku, Kotu Butach. Równolegle w tym samym czasie była premiera Zemsty Nietoperza i w tym spektaklu bodajże czwórka czy piątka tancerzy była właśnie z You Can Dance, różnych edycji, więc no jest siła tego programu dosyć mocna. Jeżeli chodzi o bycie jurorem, to właściwie takim jurorem człowiek, który zajmuje się tańcem, jest cały czas, bo najpierw musi oceniać siebie i oczywiście biorąc pod uwagę komentarze innych, musi sobie ten obiektywizm i takie własne myślenie o tym, jakim jest tancerzem i jak można pewne rzeczy nadrobić, musi sam zdobywać, ponieważ w tym zawodzie, zresztą jak sądzę, jak w wielu innych zawodach, sądzę, że zawsze trzeba liczyć na siebie w dużej mierze, jeżeli chodzi o ocenę własnych umiejętności i ocenę innych umiejętności. Ważne jest to, żeby być w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć, żeby nie iść tylko za głosem innych, bo wtedy zatraca się bardzo dużo rzeczy. I dlatego dosyć łatwo było mi przejść też na etap oceniania innych, ponieważ ja pracuję z tancerzami, tworząc spektakle teatralne, czy też to w sferze teatru dramatycznego, muzycznego, czy lalek, też właśnie teatru tańca, który jest najbardziej bliski moim strukturom. Natomiast jeżeli chodzi o ocenianie innych, to właściwie osoba, która jest tancerzem, później przenosi się w świat choreografii, raczej nie powinna mieć z tym kłopotów, bo właściwie to jest ta wrażliwość, którą nabywa z czasem i z wiekiem. Wydaje mi się, że i przez moje progi moich spektakli, ale też różnych rzeczy, w których ja brałem udział, przeszło kilka tysięcy tancerzy. To jest jakiś też ogrom osób, z którymi pracowałem. Wiele osób oglądało moje spektakle. To też można liczyć w jednak kilkuset tysiącach, czy nawet milionach. A więc się z tego bardzo cieszę, że to doświadczenie zostało docenione i zostałem zaproszony do programu. I że w tym programie mogą być sobą, czyli po prostu oceniać to w takim formacie, jakim ja oceniam to właśnie w sferze teatralnej. Tam po prostu nie ma ściemy i to, co jest dobre, jest zazwyczaj przemilczane, bo nie ma na to czasu, a krytykowane są rzeczy, które są trochę gorsze, po to, żeby tancerz nadrabiał, bo ma zazwyczaj bardzo mało czasu, żeby być jak najlepszym. Oczywiście później przychodzi taki moment, kiedy jest premiera i kiedy się tancerzowi za występ dziękuję, ale pierwsza taka główna zasada dla tancerza to jest to, że musi pamiętać, że w momencie, kiedy jest cisza, znaczy, że albo o nim nikt nie mówi, albo jest dobrze. I tą informację musi rozszyfrowywać i musi mieć taką, jak gdyby, wiedzę na temat tego, jak to wygląda.
Kolejny projekt. Projekt Nie wsiadaj po alkoholu do samochodu, a przynajmniej nie jedź po pijanemu.
Tak, ja bardzo, właściwie chyba właśnie od związku z wolontariuszami rozpocząłem współpracę z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. I to jest niezwykłe miejsce, które rzeczywiście obdarzone bardzo małą kadrą, jednak moim zdaniem przy dosyć skąpym budżecie potrafi tworzyć niezwykłe rzeczy. Wydaje mi się, że ten ostatni spot, którego jeszcze nie mogę Państwu pokazać, ponieważ premierę będziemy dopiero mieli pewnie na przełomie stycznia-lutego. Zaraz stanie też pokazany, mam nadzieję, po raz kolejny w dobrym paśmie telewizyjnym. I pójdzie też do wszystkich ZTM-ów tutaj, do autobusów i do tramwajów w Gdańsku. Będzie taką 30-sekundówką, która zastanowi wiele osób nad tym, żeby nie wsiadać po alkoholu do samochodu. Bywa tak, że dobrze się bawi i następnego dnia rano musi odwieźć dzieciaki do szkoły albo pojechać do pracy i te obowiązki zmuszają go do tego, żeby zatracił swoje myślenie. I wtedy zazwyczaj zdarzają się różnego rodzaju, no niestety, bardzo trudnymi konsekwencjami zdarzenia i to jest kolejna taka kropla, która no ma człowiekowi pomóc. Sądzę, że każdy z nas słyszał o wielu przypadkach, chociażby w Sylwestra, osób, które pod wpływem alkoholu zabijały i jeżdżąc samochodem, więc wydaje mi się, że jeszcze dużo pracy przed nami. Te statystyki się poprawiają, są w jakimś sensie korzystniejsze, ale to tylko o tym świadczy, że po prostu mnóstwo osób na tym pracuje i życzyłbym sobie, żeby jak najmniej w ogóle w tych statystykach właśnie odnosiło się do alkoholu.
Myślę, że nad tym wszyscy, każdy z nas powinien pracować, żeby było jak najmniej takich zdarzeń. Szczególnie, że to nie ja tylko często zdarzam się wypadek, bo ja jestem poszkodowana, ale pod wpływem alkoholu jadąc często zdarza się zabić kogoś po drodze, na drodze.
Ja jeszcze, jak ci mogę wejść w słowo, to przede wszystkim są dwa hasztagi. Jeden to jest procentów nie zetniesz, Drugi to jest widzisz, reaguj i zapraszam do obserwacji tych dwóch hashtagów. Tam będą ukryte wszystkie informacje odnośnie tego, jak wygląda spot, jak wygląda kampania i jak wyglądają różne eventy związane właśnie z tym szaleństwem. I stąd też, że każdy może się w to zaangażować i mieć z tego dużo satysfakcji.
Przekazując dalej. Maćku, co w najbliższych planach?
Mnie czeka bardzo dużo rzeczy i to bardzo różnych, ponieważ rozpoczynam właściwie za 2 dni turniej piłki nożnej razem z drużyną artystów polskich. Później wyjeżdżam do Białegostoku, tam odpalam spektakl Kota w butach, który będzie miał kolejnych kilkadziesiąt spektakli w tym tygodniu, bo będzie grany 3 razy. Ogrom pracy i ogrom szaleństwa do końca miesiąca. Trzeba to dobrze stworzyć, odpalić i zostawić artystów przy realizacji tego. Ważny moment to jest bieganie w orkiestrze świątecznej pomocy, ale w szczególności dla 2 dziewczynek, 2 bliźniaczek, które poprosiły mnie o taką pomoc i się zaprzyjaźniliśmy i sobie pomagamy od jakiegoś czasu. Jeżeli ktoś ma ochotę nas wesprzeć, to zapraszam oczywiście na stronę facebookową, tam jest mnóstwo o tym informacji. Świetne 2 dziewczyny, które jedna jeździ na wózku, druga nie ma takiej potrzeby, ale obydwie potrzebują pomocy i zbieramy pieniądze na operacje dla nich. A później kolejna praca, bo równolegle jest stworzony film, który tworzymy o ruchu i o tańcu i mam nadzieję, że on pójdzie w taką stronę realizacji zamkniętej już do końca tego roku, do połowy tego roku. Z tym jest dużo pracy i kolejne spektakle, które rozpoczynamy. I właściwie to tak, jak to się zwykle mówi, niczego nie można zapeszać. Mam nadzieję, że 10. edycja You Can Dance się otworzy i będzie na tyle atrakcyjna, że po raz kolejny wiele osób do niej dotrze i będzie się zachwycać wspaniałymi tancerzami.
Skoro wspomniałeś o filmie, to zadam ci jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje z projektem, który żeś przygotowywał przez dłuższy czas o głuchej, małej dziewczynce?
Królowa Ciszy. Królowa Ciszy to jest coś niebywałego. To jest taki projekt, który trafił do mnie zupełnie przez przypadek, a ten przypadek stworzył dla mnie też piękną historię. Udało nam się stworzyć film, który był realizowany przez m.in. przez HBO, Polska, Arte i wiele innych podmiotów i powędrował właściwie po całym świecie. Był na wszystkich festiwalach filmów dokumentalnych i rzeczywiście odwiedzał wszystkie kontynenty. Nam się udało opowiedzieć historię dziewczynki, która jest głuchoniema, która jest zamknięta na koczowisku we Wrocławiu. Jest po pierwsze Romką, a po drugie jest osobą z Rumunii, więc obarczona też takim aspektem osoby przyjeżdżającej do nas, która też nie za bardzo potrafi sobie poradzić nie tylko z nami tutaj mieszkającymi, ale też nie za bardzo może sobie poradzić z własnym środowiskiem. I ta cała jej wrażliwość jest pokazywana przez taniec i poprzez ruch. I ten projekt cały czas wędruje po świecie. My od czasu do czasu odwiedzamy to koczowisko, tam się dużo nie zmienia, więc też jest mi trochę żal, że może to jest dosyć kontrowersyjne, co powiem, ale chciałbym, żeby przede wszystkim władze różnych miast zajmowały się tymi uchodźcami, którzy są na miejscu, a nie zapraszała kolejnych, bo jeżeli sobie nie poradzą w Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu pomóc 50 osobom, to też w jakimś sensie świadczy o tym, na jakim etapie jesteśmy. I co możemy zrobić? I wkładanie sobie kolejnego problemu na głowę, jeżeli nie potrafimy rozwiązać żadnego innego, jest też dla mnie takim trudnym tematem. A okazuje się, że tancerze byli bardziej pomocni, czy też reżyserzy temu społeczeństwu, tej garstce ludzi, niż władze miasta, czy osoby od tego upoważnione. Więc tak to gdzieś też wędruje. Nie mam teraz wiedzy, czy Denisa jest w Rumunii, ponieważ ona i wędrowała do Rumunii, później była ściągana tutaj do Polski. To jest też taka niezwykła historia osoby, która jeździ po całym świecie i stara się znaleźć dla siebie miejsce i zawsze jest ciężko. I zawsze o niej myślę dużo, dużo dobrego, ciepłego, energicznego życia. Przede wszystkim ma mnóstwo optymizmu w sobie, jest przede wszystkim niezwykle wrażliwą osobą. No i dała nam całej ekipie osób, które nad tym projektem pracowało, mnóstwo pozytywnej energii i takiego myślenia ciepłego. To też dziękuję za to pytanie, bo to też spowoduje, że nie zapytam się Agnieszki Zwiewki, która jest reżyserem i mieszka cały czas we Wrocławiu, czy ma jakieś wieści od tej całej ekipy i sądzę, że jak ich spotkam po raz kolejny, to znowu będą o te 20 cm wyżsi, bo oni jak zaczęli z nami pracować, mieli około od 6 do 12 lat, teraz będą mieli już 15. Właściwie to już są duże byki i zupełnie inaczej się w tym całym świecie poruszają.
tworząc ten projekt, zostawiłeś kawał duszy wśród tych ludzi i widzę, że z miłym uśmiechem opowiadasz o tym i chętnie pewnie spotkasz Denisę wraz z towarzyszącymi aktorami, amatorami, którzy wystąpili w tym projekcie. Maćku, mam jeszcze na koniec takie jedno bardzo ważne pytanie. Wracając do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli wolontariatu. Przewidujesz w jakimś najbliższym czasie projekt z udziałem wolontariuszy? Wiem, że współpracujesz z Regionalnym Centrum Wolontariatu, pojawiasz się tam od czasu do czasu. Jak wygląda najbliższy czas ty i wolontariat? Ty i wolontariusze.
Na razie to ja się zająłem wolontariatem, czyli ja jestem wolontariuszem w jakimś sensie, czyli no chociażby przez to, że biegnę w tym biegu dla tych dziewczyn i staram się trochę siebie zaangażować też w te projekty od swojej strony. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, no jest pomysł do powrotu do jeździeckich derbów Gdańska do drugiej edycji. Trochę to dużo trwało, ale mam nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to uda się to stworzyć w przyszłym. Ja wolę to zrobić rzeczywiście już z jakimś takim dobrym, pozytywną, dobrą energią w całości niż pół łebkiem. Wolontariusze na pewno zawsze będą przy CSIO, to są ogromne zawody jeździeckie, które odbywają się na hipodromie w Sopocie i tam się zawsze cieszę, bo to jest jedna z takich momentów, kiedy ci wolontariusze są też bardzo potrzebni, są bardzo widoczni, no i przede wszystkim bardzo mocno pomagają i tak naprawdę stawiają również te zawody od swojej strony na nogi. I co? I tak naprawdę nie mam trochę takiego zielonego pojęcia, ponieważ te wszystkie sytuacje przy tym świecie, który biega bardzo, bardzo szybko, pojawiają się czasami w ciągu 5 minut. Teraz mam taką sytuację, mam znajomego, który potrzebuje pozbierać pieniądze na wózek, potrzebuje tylko 3000 zł. I teraz przez dłuższy czas zastanawiam się, jak to zrobić, ponieważ oczywiście można byłoby po prostu te pieniądze mu dać i byłoby z głowy, bo to też dla wielu osób nie stanowi jakiś wielki kłopot, ale tak sobie pomyślałem, że można byłoby przy okazji takiej potrzeby stworzyć jakiś projekt, który też uwrażliwi właśnie na ten aspekt ludzi i wtedy sądzę, że wolontariat będzie potrzebny do działań wszelkich. No, kiedyś mieliśmy okazję przy okazji tutaj derbów zrobić takiego konia z ludzi. To były pierwsze próby takiego zrobienia, takiego obrysu konia. To było zdjęcie z góry dla Dziennik Bałtycki, robił to zdjęcie. Udało nam się tylko zapełnić zewnętrzną część tego takiego obrysu. Ja tego konia powtórzyłem w Jakubowicach na zawodach jeździeckich i udało nam się wypełnić go i tam było kilka tysięcy osób. Zrobiliśmy największego konia, który został pokazany w historii chyba. Nie sądzę, żeby ktoś na świecie zrobił większego. Więc taki człowiek, który został poproszony o to, żeby przyjść i zrobić tego konia, właściwie jest wolontariuszem. I to jest taka sytuacja, na którą zawsze zwracam uwagę, że czasami wystarczy poświęcić te 5 minut do tego, żeby zrobić coś niebywałego. Współpracuję tutaj z różnymi fundacjami związanymi z hospicjami tutaj w Trójmieście. Zrobiony został spot, jak możesz pomóc osobom, które właśnie opiekują się innymi osobami. I zachęcam do obejrzenia, bo sądzę, że to jest takie miejsce, gdzie można siebie znaleźć, odnaleźć i w jakiejkolwiek formule zostać wolontariuszem albo być w takim formacie. Chociażby, no nie wiem, udostępniając ten film dalej na Facebooku, bodajże hospicja.pl to jest ta główna strona i na niej się znajduje ten spot.
Maćku, czyli co, jeszcze raz zobaczymy konia poza hipodromem w parku Regana?
Wiesz, że jak będę musiał go zrobić, to będzie jakiś gigantyczny koń. Nie, na pewno do derbów wrócę i do tego, żeby zrobić jeździeckie derby Gdańska w Gdańsku. Sądzę, że będę też starał się to robić w tych całych takich formułach wspierania różnych osób, żeby ten cel powstał, czyli ten takim crowdfundingowych sytuacjach, że każdy wpłaca tam chociażby 10-5 zł, a tworzy się wielka suma pieniędzy, z których można to wszystko wydać, bo chciałbym zaangażować więcej osób, która żyje w tej społeczności, żeby też stworzyli, żeby się czuli też właścicielami tego. To, bo taka była w ogóle moja idea, żeby stworzyć coś, co później zostanie przez innych przechwycone i będzie budziła ich radość. Sądzę, że zobaczenie zawodów jeździeckich w parku, nagle w zupełnie niespodziewany sposób, tam gdzie człowiek wędruje sobie na plaży, nagle znajduje się 50, 60 albo 100 koni, no robi wrażenie i sądzę, że te koszty, które są, aby taki projekt zrobić, nie są zbyt duże, więc wydaje mi się, że jest szansa, że uda nam się to zrealizować.
Czyli będziemy poszukiwać wolontariuszy.
Będziemy poszukiwać wolontariuszy, ale tak jak mówię, to się wszystko tak pozmieniało. Nagle dziennikarzem jest ten, który pisze na Facebooku. Sądzę, że wolontariuszem czasami też jest ten, który chociażby przekazuje informacje na Facebooku, pozytywne jakieś związane z jakimiś akcjami. Sądzę, że w taki sposób też każdy może pomóc, niezależnie od tego, czy jest formalnie wolontariuszem, czy takim wolontariuszem pozaformalnym.
Macieju, przypomnij, gdzie można znaleźć informacje, aby pomóc tym dziewczynkom?
Ja zapraszam przede wszystkim na swojego Facebooka. Teraz będzie tam jako główne zdjęcie cała informacja. To jest taka też ogromna przyjemność, bo zawsze mi jest o tym trudno rozmawiać, bo to jest jakaś taka rzecz, która jest dla mnie czymś normalnym i w ogóle nie jest rzeczą do chwalenia. Nie chciałbym też, żeby to zostało tak odczytane, ale przypomina mi się teraz taka... było bodajże 2-3 miesiące temu. Kolega, który ze mną tańczył w spektaklach w Elblągu, w Teatrze w Elblągu, Maciek Stryjewski, stworzył festiwal dla takiego chłopczyka, ponieważ chłopak był po prostu chory, w kisielicach. Ten chłopak, nagle okazało się, że udało się zebrać i to jest bodajże 600 tysięcy dolarów na operację, czy też na całe w ogóle takie formułę leczenia, bo on chyba jest macierzystymi komórkami leczony. Udało się dopuścić do Jedynki, udało się dopuścić do TVN-u, do różnych innych stacji i nagle udało się zebrać te pieniądze, więc zapraszam na swoją stronę facebookową i tam będzie można się później podrzucać na konkretne informacje i co. I to wydaje mi się, że chyba najlepiej. I oczywiście Instagramy, sądzę, że każdy ma wszystkie te Twittery itd., itd. Wiem, że tych akcji jest mnóstwo i zawsze trudno jak gdyby wybrać coś konkretnego. Dlatego zawsze proponuję sprawdzać i zawsze zapytać. Sądzę, że mamy na tyle czasu, każdy z nas, kto w takiej akcji bierze udział, żeby odpowiedzieć indywidualnie, na co te takie pieniądze, albo jeżeli są zbierane, albo jakakolwiek inna pomoc jest jak gdyby no, tworzona, tak? Jest też tak, że mnóstwo do nas też dociera informacji, że ktoś jednak na takiej sytuacji oszukuje, więc ja zapraszam zazwyczaj te osoby, które są ze mną i te akcje, w których ja biorę, nigdy mnie nie zawiodły i zawsze przynoszą jakiś cel, więc jeżeli ktoś ma swoją jakąś siłę, energię i możliwość, to zapraszam na swoją stronę facebookową.
Matko, czyli zgodnie z tytułem mojej audycji, jak możesz, to pomożesz.
Tak, i widzisz, reaguj, no bo sami tworzymy tą rzeczywistość, w której jesteśmy. To jest w ogóle zresztą mnóstwo tematów do dyskusji, to moglibyśmy chyba rozmawiać mnóstwo, ale...
To umówimy się na inną rozmowę, bo tak. Powoli musimy kończyć. Dziękuję Ci, Maćku, za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Jak możesz, to pomożesz.